Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozmawiać.
Ja również bardzo się cieszę. Miło mi gościć księdza u nas, naszym gościem, gościem trochę kultury w Radiu Szczecin jest pastor Sławomir Sikora, parafia ewangelicko-augsburska w Szczecinie. Zawsze mam kłopot z tym drugim przymiotnikiem, augsburska.
Można też mówić luterańska i to jest też jak najbardziej prawidłowo.
Mam dyspensę.
Tak.
Dobrze, zatem z parafii luterańskiej w Szczecinie, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy przy ulicy Energetyków. Będziemy rozmawiać o Międzynarodowych Dniach Bonheferowskich. To oczywiście nie jest pierwsza impreza z tego cyklu. Jest to rzecz cykliczna, pojawiająca się w Szczecinie i bardzo dobrze, że staramy się pamiętać o tej postaci, bo to jest ważna postać dla Szczecina, ale nie tylko. Myślę, że w ogóle jest to ważna postać dla człowieka, bo w naszym świecie, gdzie tak wiele autorytetów pada na naszych oczach, ci, którym ufaliśmy, na których się wzorowaliśmy, których staraliśmy się jakoś wszczepić w młode pokolenie, mówiąc, popatrzcie, to jest ktoś, kto może świecić przykładem. No więc właśnie wiele tych autorytetów na naszych oczach pada. Tym bardziej potrzeba nam takich latarni. I myślę, że pastor Dietrich Bonhoeffer był taką postacią i w dalszym ciągu może być taką postacią. Tym bardziej, że te dni bonhoefferowskie są poświęcone, mówię tu o konferencji, ale myślę, że można to rozszerzyć na całość tych dni bonhoefferowskich, a więc Bonhoeffer wobec zła. Zło jest tak stare, jak istnieje świat, a w każdym razie, jak istnieje ludzkość, w związku z czym temat aktualny.
Temat na pewno aktualny, ten pomysł na główne motto, czyli właśnie ta walka ze złem, już właściwie się zrodziła w sytuacji, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie.
Pomyśleliśmy ta pełnoskalowa.
Wtedy pomyśleliśmy, że nie, może to znów takie czasy, kiedy wielu z nas pyta, a skąd to zło się bierze? Takie namacalne, które też widzimy, ile cierpienia przynosi, ile krzywdy, ile poczucia niesprawiedliwości. Chociaż oczywiście nawet bez wojny to zło ma się całkiem dobrze niestety i ono jest takie bardzo doświadczalne w naszym życiu. A z drugiej strony właśnie szukamy w postawie Bonhoeffera takiej wskazówki, podpowiedzi, co z tym złem robić, żeby nie tylko bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, no taki jest świat, ale jednak w jakiś sposób wyjść naprzeciw, zareagować, bo jak Bonhoeffer mówił, milczenie jest też złem w niektórych sytuacjach.
Milczenie, obojętność. Ale chciałabym zapytać o, to tak może zabrzmi obrazoburczo, ale o kompetencje Dietricha Bonhoeffera do bycia tym naszym drogowskazem w walce ze złem. Bo trzeba tu powiedzieć, że oczywiście Dietrich Bonhoeffer był teologiem. A więc można powiedzieć teoretykiem, ale był też praktykiem. I tutaj, mimo że to jest postać coraz bardziej znana w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim i w ogóle w Polsce, na świecie, to jednak prosiłabym pastora o przybliżenie tej postaci, bo nigdy nie jest za dużo.
W latach 30. XX wieku, czyli wtedy, kiedy był sprzyjający klimat, żeby w Niemczech wspierać rodzący się nazizm, bo on bardzo wiele konkretów proponował społeczeństwu niemieckiemu i skoro tak wielu ludzi z różnych dziedzin życia dało się chwycić na to, to wypatrujemy też te osoby, które szczególnie, kiedy może jeszcze tak nie było to widoczne i czytelne, czym nazizm może będzie i czym się w praktyce będzie objawiał, jakim okrucieństwem, to warto tutaj popatrzeć na Bonhoeffera jako tego, który będąc bardzo młodym duchownym, bardzo wyraźnie od samego początku powiedział, musimy na to uważać, bo to nie wygląda dobrze, to się dobrze nie zapowiada, to przyniesie wiele, wiele nieszczęścia.
To mi się wydaje szczególnie ważne, dlatego że my patrząc na czasy lat 30. ubiegłego wieku, ale i pewnie wcześniej i później, to jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie, tak. Prawda? My już wiemy, jak to się skończyło,
widzimy,
jak to się potoczyło.
Pewną dalszą perspektywę.
Natomiast oni wówczas żyli własnym życiem, kochali się, żenili się, mieli dzieci, wychowywali je po prostu. I ta polityka, to co się działo w państwie niemieckim, ona oczywiście w jakiś sposób ich dotykała, ale to się często zdarza, że myślimy sobie, dobrze, no niech oni tam sobie swoje robią, ja muszę żyć, muszę się zajmować tym, co najważniejsze. No i pewnie jest to najważniejsze, tylko że problem w tym, że można przeoczyć.
Znaczy mało z tego bym jeszcze zauważył, że Niemcy po pierwszej wojnie światowej mieli poczucie niesprawiedliwości, że zostali...
Po traktacie wersalskim.
Tak, że zostali źle potraktowani, namacalnie odczuwali tą niesprawiedliwość, czyli...
Kryzys.
Kryzys ekonomiczny, wzrastająca inflacja.
Brak pracy.
Dokładnie. I teraz pojawia się ktoś, kto mówi, mam na to metodę. I znowu będziemy dumnym, wspaniałym narodem i
staniemy z kolan.
Zmienimy tą sytuację, więc można było nie wchodzić w szczegóły albo odwracać głowę, żeby nie widzieć wszystkiego i się trzymać tej nadziei, że to przyniesie coś pozytywnego. I myślę, że często mówimy, kim jest prorok? Prorok to ten, który właśnie widzi w danym momencie historii, dziejów, to, co może inni nie chcą też zauważyć. I myślę, że pod tym względem Bonhoeffer, czy też inni teolodzy różnych kościołów, ci, którzy mówili, uważajmy, to właśnie można ich nazwać takimi prorokami tamtych czasów, którzy wtedy, kiedy to było niepopularne, już mówili o tych zagrożeniach, które mogą z tej ideologii się wyłonić. Jest taka konferencja, na której Bonhoeffer miał wykład i to była taka znamienna konferencja, z której ludzie zaczęli wychodzić z sali.
Oburzeni?
Tak, tak bardzo niewygodne było to, co mówił Bonhoeffer, a powiedział tylko i wyłącznie, wydawałoby się rzecz bardzo oczywistą, że po pierwsze Kościół jako taki jest po to, żeby patrzeć politykom na ręce, czy to, co robią, mieści się w jakichś standardach humanizmu. I to jeszcze w miarę wytrzymali słuchacze. Ale drugi punkt, kiedy powiedział, ale Kościół jest również od tego, żeby opatrywać rany tym, którzy zostają przez państwo zranieni, zniszczeni i miał na myśli Żydów, co już wyprowadzało niektórych z równowagi. A jak w trzecim punkcie dodał, że Kościół również jest od tego, że jeśli widzi, że państwo jest jak takie koło, które miażdży różne obszary życia społecznego, miażdży poszczególne grupy społeczne, to Kościół jest od tego, żeby wsadzić kij w szprychy tego miażdżącego ludzi koła.
Zatrzymać je.
Ponosząc oczywiście straty. I później to się również działo w życiorysie Bonhoeffera. Ale na to ludzie w latach 30. nie byli gotowi, żeby tak odważnie pokazać również, na czym będzie polegał ten taki ogólnochrześcijański sprzeciw. Że
kto
to nie będzie
wtedy
tylko mówienie. To byli ci, którzy byli decydentami w tamtych czasach, którzy oczywiście sprzyjali tej polityce i to było już zwiastowanie, którego nie wytrzymali, bo mieli inne spojrzenie na ten temat.
Pastor Bonhoeffer ostrzegał przed złem, ale właśnie pastor Bonhoeffer odważył się wsadzić ten kij w te szprychy. Chciałabym tutaj jednak, mimo że pastor Bonhoeffer związany jest chyba bardziej jednak z Wrocławiem i Berlinem, to jednak podkreślić ten nasz szczeciński epizod, można go nazwać epizodem, okresem, a można nazwać ważnym momentem w życiu Bonhoeffera, no bo de facto właściwie to był ten jego ostatni czas na wolności.
Jesteśmy w Radiu Szczecin, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że Bonhoeffer, przepraszam drodzy wrocławianie, tam się tylko urodził. Natomiast to jest naprawdę bardzo znamienne, że w momencie, kiedy tak zwany Kościół Wyznający, czyli ta część Kościoła Ewangelickiego, która właśnie czuła w sobie tą potrzebę sprzeciwu, powierzyła mu kształtowanie tego młodego pokolenia pastorów, to Bonhoeffer właśnie wybrał Pomorze jako miejsce, gdzie tą ideę kształtowania młodego pokolenia duchownych ewangelickich będzie można przygotować do takiego odważnego życia. Więc to Pomorze ewidentnie dało Bonhoefferowi taką nadzieję, że tutaj będzie można to zrealizować. I chociaż Finkenwalde, czyli Szczecin Zdroje, to można z jednej strony powiedzieć zaledwie 2 lata, ale z drugiej strony, co też będziemy podkreślać w czasie tegorocznych Dni Bonhoefferowskich, życie wspólne i naśladowanie, dwie najbardziej rozpoznawalne książki, które Bonhoeffer napisał, może nie powstały bezpośrednio tutaj, ale te książki opisują to doświadczenie właśnie Bonhoeffera z Finkenwalde, czyli ze Szczecina Zdrojów.
Gdzie prowadził
seminarium
kaznodziejskie. Tajne, w pewnym sensie.
To znaczy w pełnym nawet sensie, ponieważ cały Kościół Wyznający nie był uznawany przez oficjalną władzę. W związku z tym Bonhoeffer tych młodych duchownych przygotowywał do takiej alternatywnej służby. Znaczy pokazywał im, że mogą trzymać się tego większościowego nurtu i tam będą mieć takie ciepełko, ale tam nie będzie Chrystusa. Tu pod tym względem był bardzo radykalny. Jak chcesz być rzeczywiście uczniem Chrystusa, to nie możesz być w tym ciepełku. Nie w tym momencie historii. Musisz się zdecydować na trudną drogę. Nawet nie był w stanie im dokładnie powiedzieć, co będzie w praktyce oznaczało być na tej drodze podziemia, ale myślę, że to było bardzo uczciwe z jego strony, żeby tym bardzo młodym ludziom powiedzieć, macie taki wybór. I za chwilę okaże się, że będzie albo, albo. Bo myślę, że im więcej czasu mijało, tym to opowiedzenie się albo jestem po tej stronie, albo po tej było po prostu koniecznością.
Koniecznością, ale też, jak sądzę, tym większa była świadomość, jaka będzie cena.
Myślę, że tak, ponieważ to, w jaki sposób Żydzi zostali potraktowani w Niemczech, myślę, że dało bardzo jasny już taki ogląd, jak będą sobie radzili z oponentami. Jakimikolwiek.
Tutaj na Pomorzu znalazł też wsparcie wśród świeckich, prawda? To nie jest tak, że działał sam. Między innymi rodzina Fontadenów, prawda? Ale to nie tylko oni. Nie mówimy tutaj o setkach, o tysiącach. Mówimy raczej
O dziesiątkach.
Mhm. Raczej w ten sposób można to przedstawić, bo tak z perspektywy czasu, jeśli już właśnie o tej perspektywie mówimy, to bardzo często zaczynamy to trochę wyolbrzymiać. To dotyczy też naszej historii, chociażby naszego stosunku do Żydów w czasie II wojny światowej. Byli sprawiedliwi, ale to też kwestia skali, prawda? Więc myślę, że tutaj też warto to podkreślić, że to niemieckie Pomorze wspierało Hitlera. Więc tym większa odwaga tych, którzy tutaj zdecydowali się coś robić w kontrze.
Tak. Z drugiej strony właśnie to jest bardzo ciekawe, że kiedy zostało zamknięte to seminarium właśnie w Finkenwalde, czyli dzisiaj w Szczecinie Zdrojach, Bonhoeffer nie zdecydował się już na prowadzenie kolejnych tego typu seminariów, bardziej rozproszył swoją działalność na różne miejsca, gdzie właśnie dzięki współpracy z osobami świeckimi, którzy często dawali do dyspozycji na przykład jakieś lokum, gdzie mogli się spotykać, albo miał też taką możliwość, że jego seminarzyści przez jakiś czas mogli na przykład prowadzić taką działalność, trudno ją nazwać ewangelizacyjną, ale taką działalność, dzięki której mieli możliwość rozmawiania z ludźmi i pokazywania im tej innej perspektywy. Oczywiście cały czas mówimy o takiej działalności mniejszościowej i takiej ukrytej, bo trzeba było znaleźć kolejnych odważnych ludzi, którzy w ogóle tą przestrzeń do rozmawiania o innej perspektywie na temat obecnej sytuacji Niemiec, to wymagało dużej odwagi, no bo trzeba było się liczyć z tym, że płaciło się za to cenę. Za każdy taki sygnał, że jestem człowiekiem, który daje sobie prawo do innej oceny obecnej sytuacji, do tej, która powszechnie obowiązuje.
Kiedy tak słucham księdza, to myślę sobie też, że no to są właśnie bardzo aktualne problemy. My też stoimy wobec takich, ale jeśli chodzi o to zaangażowanie ludzi Kościoła w politykę, to jest jeszcze dodatkowy aspekt. Te słowa, żeby oddawać to, co Bogu boskie, a to, co cesarzowi cesarskie, więc to mówię o tym, oczywiście tak bardzo mocno banalizując, że Kościół do tych spraw może nie powinien się mieszać, ale tu jednak nie o politykę chodziło, prawda?
To jest znacząca różnica, ponieważ w Kościele ewangelickim bardzo mocno podkreślamy, że jeśli chodzi na przykład o takie kwestie nawet światopoglądowe czy etyczne, to Kościół ma oczywiście swoje prawo do nauczania, ale z drugiej strony w tej sferze pewnego społecznego porządku nie powinien narzucać swojego stanowiska. Na pewno ambona nie służy temu, żeby ludziom podpowiadać, na kogo powinni głosować, to żeby była jasność. Natomiast są jednak pewne obszary, które bardziej należą do takich obszarów społecznych. I oczywiście polityka ma wpływ na to, jakie różnego rodzaju zjawiska występują w społeczeństwie. I Kościół milczący wobec tego, co się dzieje w społeczeństwie, no staje się takim kościołem oderwanym od rzeczywistości. W związku z tym na wzór właśnie działań Bonhoeffera w szczecińskiej parafii ewangelickiej nie słuchamy i nie głosimy politycznych kazań. Ale z drugiej strony, jeśli występują pewnego rodzaju społeczne napięcia, które oczywiście gdzieś politykę mają w tle, bo nie da się od tego oderwać, to no nie bylibyśmy parafią nawiązującą do Bonhoeffera, gdybyśmy te kwestie po prostu przemilczeli. Trzeba wiele mądrości, żeby to właściwie zbilansować. Wymaga to również mądrości ze strony słuchaczy, żeby potrafili to rozróżnić, ale jestem głęboko przekonany, że chcąc być bonhoefferowskim, to milczenie w niektórych przypadkach jest po prostu tchórzliwą ucieczką.
Ale Bonhoeffer poszedł dalej. On nie tylko nie milczał, ale powiedział bardzo głośno nie. I tu jest kolejna taka sprawa, która jest delikatna, a mianowicie jego udział w spisku na życie Hitlera, tak, na Hitlera. To też jest taki moment, że nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy człowiek Kościoła może dążyć do tego, aby może nie bezpośrednio, może nie własną ręką, ale jednak próbować pozbawić życia innego człowieka.
W filozofii taka sytuacja nazywa się sytuacją konfliktową, czyli cokolwiek człowiek zrobi czy nie
będzie
zrobi,
źle.
Zawsze ktoś będzie mógł powiedzieć, zrobiłeś niewłaściwie. Ale Bonhoeffer używał takiego przykładu, myślę, że on jest taki bardzo wymowny, mianowicie jakby próbując wyjaśnić to swoje zaangażowanie, tłumaczył, widzisz taką sytuację, jest poranek, ludzie czekają na przystanku na autobus i widzisz szaleńca, który rozpędzonym samochodem ciężarowym chce wjechać w tych ludzi i możesz coś zrobić. To znaczy, możesz pozbawić życia tego kierowcę, ratując tych ludzi, ale możesz powiedzieć, nie, ja jestem chrześcijaninem, ja nie zabijam i będziesz patrzył na śmierć niewinnych ludzi. I dla Bonhoeffera te działania na rzecz wyeliminowania Hitlera to była właśnie ta sytuacja. Skoro nie da się inaczej, to jedyną szansą jest pozbawienie go życia, bo tylko i wyłącznie w ten sposób to zło może być w jakiś sposób wyhamowane. Oczywiście my dzisiaj możemy też podejmować taką refleksję, czy pozbycie się lidera, czy to jest właściwe rozwiązanie.
O tym się mówi na przykład w kontekście Władimira Putina, prawda? Czy też pozbycie się...
Też o tym myślę, tak?
Putina w ogóle by zmieniło sytuację, a może by nawet pogorszyło, tego nie wiemy. Są bardzo różne koncepcje, więc rzeczywiście tych analogii do współczesności jest dużo.
Tak, i oczywiście też każda sytuacja jest inna. Ja nie jestem historykiem, żeby oceniać, czy zamach na życie na Hitlera pomogłoby w tamtej sytuacji i jak to odnieść do obecnych różnego rodzaju takich despotycznych przywódców państwowych. I to nie chodzi o to, że skoro Bonhoeffer się tak zaangażował, to my też mamy się tak angażować. Nie zawsze chodzi tak jeden do jeden. Ważniejsze jest to, że Bonhoeffer coś z tym robił, podejmował działania. I to powinno nas skłaniać do tego, żeby też w różnych sytuacjach nie wycofywać się, nie odwracać głowy przede wszystkim, ale być gotowym do reagowania. Oczywiście mamy też, i to też myślę, że warto podkreślić, bo to jest też w życiu Bonhoeffera, mianowicie na to zło można reagować dobrem. I jak już był w więzieniu, to te opisy, że kładł ręce, przykładał do ściany, żeby modlić się z tymi, którzy byli po drugiej stronie więziennej celi, albo modlił się na tyle głośno, żeby inni mogli się dołączać, no to jest wielka rzecz, bo mógłby się skupić, nie wiem, na własnym cierpieniu, na nieszczęściu, a on będąc tam nadal szukał tego drugiego człowieka, żeby go wesprzeć, żeby mu dać coś też dobrego, a z drugiej strony nie robił się na bohatera. Wiersze, które pisał właśnie w więzieniu, jest taki wiersz, w którym opisuje, że czuje się jak ptak zamknięty w klatce i woła w tym wierszu, oddajcie mi moją wolność, to dla mnie to jest taki prawdziwy człowiek. To nie jest tak, że siedzi tam w tym więzieniu i Panu Bogu dziękuję, że go taki los spotkał, tylko to jest człowiek, który pragnie życia. I kiedy to życie zostało ograniczone do celi więziennej, woła, nie podoba mi się to. Chcę znowu latać, pragnę wolności. Niesamowicie piękne świadectwo. Takie prawdziwe, namacalne i może też dzięki temu nie musimy Bonhoeffera dzisiaj rozbierać, bo on sam, jeśli znamy wiersz Kim jestem, to on też pisze, że ludzie spostrzegają mnie jako takiego silnego, który tak dostojnie sobie chodzi po korytarzu więziennym, jakby był panem, a w drugiej części tego utworu pisze, jak on się czuł naprawdę. Jaki był niepewny, jaki był wyniszczony, jaki był wystraszony, skoro sam pisze o sobie coś takiego, to my nie musimy go dzisiaj, nie wiem, szukać na niego dowodów, że wcale nie był taki silny, skoro sam się przyznawał do tego, że tą sytuacją był poruszony. Piękne świadectwo.
Będziemy mogli posłuchać wykładów profesora Henninga Tyssena. Nasze rzekome dobre uczynki Bonhoeffer właśnie wobec fenomenu zła i wykładu profesora Jerzego Sojki wpływ Bonhoeffera na Pomorze oraz oddziaływanie jego myśli we współczesnym świecie. A więc zarówno ten wymiar historyczny związany ściśle z tamtymi czasami i z działaniami pastora Bonhoeffera wówczas, jak i właśnie to promieniowanie, to przenoszenie tych wartości, idei, które głosił przez czas.
Myślę, że dla nas współczesnych mieszkańców Pomorza, A czasami tak o sobie myślimy, no właśnie, już też mówię, jakbym był pomorzaninem.
Mimo, tak, że ksiądz tak, się nie tak, urodził tutaj. Przepraszam.
Jasne. Czasami tak mówimy o tym naszym przynależeniu do Pomorza z taką małą pewnością i jako przede wszystkim ci, którzy w którymś momencie dołączyli do tego regionu. I myślę, że skoro Bonhoeffer miał taką refleksję, że w mieszkańcach Pomorza jest jakiś potencjał i tutaj można zrobić coś dobrego, a później rzeczywiście ta jego działalność naprawdę poszła w świat i to nie jest nic na wyrost, to może też jako współcześni mieszkańcy Pomorza mamy coś dobrego, wartościowego do zaproponowania tym, którzy żyją poza tym pięknym obszarem. Więc
jasne,
mamy
tylko
taką, mam
my
taką
mamy
nadzieję,
jeszcze,
że też będziemy
proszę
mogli
księdza,
to
mamy
pokazać.
Kłopot też z tym, jak traktować to niemieckie dziedzictwo. Z jednej strony chcemy się czuć wrośnięci bardziej niż od 45, jakoś zaczepić się jeszcze w tej dawniejszej przeszłości, bo przecież tam były znakomite postaci i czujemy jakąś więź z tymi, którzy tymi samymi ulicami, może one trochę inaczej wyglądały, może się trochę inaczej nazywały, na pewno mówiono tu w innych językach, ale jakoś chcemy czuć tę więź, a z drugiej strony no nie chcemy się podpisywać pod jednak cudzą przeszłością, cudzymi dokonaniami, zwłaszcza zresztą tymi złymi, tym brunatnym Szczecinem chociażby. Więc mamy też i z tym kłopot, ale myślę, że właśnie pastor Dietrich Bonhoeffer wyrasta chyba ponad te nasze tożsamościowe, wiecznie toczące się spory tutaj w Szczecinie czy szerzej na Pomorzu i jest taką postacią, do której warto wracać i z której myśli warto czerpać. Ktoś kiedyś powiedział o papieżu Polaku, Janie Pawle II, że dobrze by było, żeby ludzie przestali go tylko kochać, ale zaczęli czytać. To było takie trochę kąśliwe, ale myślę, że dużo jest w tym prawdy i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o pastora Bonhoeffera, może przekraczamy ten moment, kiedy tylko słuchamy o nim jako o niezwykłym człowieku, a może warto właśnie, żeby to już był ten moment, kiedy zaczniemy go czytać, zgłębiać jego myśli. Zresztą tak się dzieje, bo dni bonhoefferowskie w tym roku dwa razy przecież.
Znaczy był rzeczywiście
to, ja wiem,
wiosną
że to
festiwal.
Inni organizatorzy, ale nie ma to znaczenia.
Tak, to znaczy moim od dawna takim marzeniem, takim życzeniem jest to, żebyśmy jako mieszkańcy Szczecina, czy w ogóle Pomorza, takie postaci jak Bonhoeffer rzeczywiście poczuli, że to są nasi. Nie rościmy sobie jako luteranie takiej wyłączności, że on jest nasz i proszę go nie dotykać. Wręcz przeciwnie, zobaczenie, że mimo jego, powiedzmy, innej tradycji chrześcijańskiej niż obecnie większość społeczeństwa, mimo jego niemieckości, to był jednak pomorski i szczeciński i jest kimś, kto śmiało może być taką naszą wizytówką, bo naprawdę jak pojedziemy gdzieś w świat, to w bardzo różnych środowiskach, jak powiemy, a wiesz, że Bonhoeffer prowadził seminarium w moim mieście, to będzie reakcja naprawdę, to Finkenwalde, to jest Szczecin, będzie tylko i wyłącznie pozytywny odbiór. Więc takim moim życzeniem jest, żebyśmy go tak sobie oswajali się z nim i rzeczywiście mogli do niego nawiązywać. Są dwa punkty naszego tegorocznego programu.
Tak, bo ja się skupiłam tylko i wyłącznie na wykładach.
Mamy spotkanie polsko-niemieckie, od którego rozpoczynamy 28 września, czyli w sobotę, właśnie w Ogrodzie Ciszy i Medytacji, czyli w Szczecinie Zdrojach na ulicy Jabłoniowej. I w tym
tam,
roku,
gdzie mieściło się.
Tak, czyli w tym historycznym miejscu. I naszym pomysłem na tegoroczne to spotkanie jest to, że będziemy czytać fragmenty z życia wspólnego i z naśladowania po polsku i po niemiecku. Plus też będzie krótka refleksja naszej koleżanki pastor z Niemiec. Natomiast później będzie również otwarcie wystawy. To będą portrety właśnie mieszkańców Pomorza, którzy w jakiś sposób nawiązują w swoim życiu do Bonhoeffera. Bardzo czekam na tą wystawę, ponieważ to jest właśnie istotą, żeby pokazać, że Bonhoeffer nie jest tylko i wyłącznie tematem dla teologów, dla filozofów, dla literoznawców, owszem również, ale właśnie chodzi o to, żeby ten Bonhoeffer z tą swoją koncepcją również życia, z koncepcją miłości, żeby po prostu wszedł do naszych domów jako ktoś. Już wiele lat temu urzekła mnie taka historia, spotkałem takie młode małżeństwo właśnie w ogrodzie ciszy i medytacji i podzielili się takim swoim doświadczeniem, że kiedy przeprowadzili się do Szczecina, właśnie do Zdrojów i zrobili sobie taki rekonesans, co tam ciekawego jest w okolicy ich miejsca zamieszkania, zwiedzili ogród, zaczęli więcej czytać na temat Bonhoeffera i umieścili cytat Bonhoeffera w swoim nowym mieszkaniu właściwie zaraz na wejście. Już niestety nie pamiętam, jaki to był fragment, ale sam fakt to było dla mnie tak urzekające, bo właśnie o to chodzi, żeby te jego myśli stały się taką naszą codziennością. Także kilka takich punktów związanych z naszą codziennością w tym tegorocznym programie występuje. No i też cieszę się, że udało się zaprosić przewodników turystycznych. Będziemy mieli okazję przeprowadzić taką wstępną rozmowę, co pod względem takim turystycznym można zrobić w naszym mieście w kontekście Bonhoeffera. Sam jestem ciekaw, jak ta rozmowa się potoczy, jak to widzą przewodnicy. Z mojego punktu widzenia widzę to w ten sposób, że naprawdę liczne grupy zagraniczne chociażby przyjeżdżają do Szczecina i z całym szacunkiem dla piękna naszego miasta, oni przyjeżdżają śladami Bonhoeffera. I to, co ich interesuje, to co miasto ma im w tym kontekście do zaproponowania. Jeśli stworzymy taki szlak turystyczny, jakiś taki pomysł, jestem przekonany, że będzie to coś bardzo wartościowego dla tych, którzy do naszego miasta przyjeżdżają.
W sobotę również koncert Cztery strony świata, cztery żywioły, to właśnie w kościele Świętej Trójcy przy ulicy Energetyków. Kto wystąpi?
Szukamy na koniec takiego akcentu muzycznego, kulturalnego, żeby po całym dniu intensywnej pracy i słuchania wykładów, żeby można było posłuchać również ciekawej muzyki. Będziemy mogli usłyszeć śpiew pana Pawła Wojtasiewicza, kontratenor, czyli bardzo wysoki męski głos. Już parokrotnie występował w Szczecinie i przy akompaniamencie klawesynu, wiolonczeli, skrzypiec, biorąc pod uwagę również piękną akustykę kościoła Świętej Trójcy, zapowiada się piękne muzyczne zakończenie tej konferencji.
A wszelkie informacje można znaleźć chociażby na stronie Luteran w Szczecinie, prawda?
Tak, czy na stronie internetowej, czy na profilu facebookowym. Wszystkie punkty programu są otwarte, oczywiście bezpłatne. Cieszymy się, że również na tego rodzaju działania nasza parafia uzyskała dotacje z Interregu, czyli z Euroregionu Pomerania. To jest też bardzo istotne, że dzięki tym środkom tego rodzaju wydarzenia można organizować.
Pięknie dziękuję. Zatem zapraszamy na Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie, Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie. Sobota, niedziela 28-29 września właśnie w Szczecinie, a zapraszał pastor Sławomir Sikora z parafii ewangelicko-augsburskiej. Tym razem się udało.
Dziękuję bardzo serdecznie za możliwość opowiedzenia o tych naszych właśnie szczecińskich dniach Bonhoeffera.
Zapraszam.